Pani Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu, jest dziś gościem Radia Lublin. Chciałam poruszyć także tematy, które dziś są bardzo żywo omawiane w środowisku osób z niepełnosprawnością. Pierwszy z nich to ustawa o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia. Pani jako ekspert miała znaczący wpływ na wygląd tej ustawy. Proszę powiedzieć, co jest atutem ustawy, z której dziś znaczna część środowiska bardzo się cieszy, ale też duża grupa się martwi i ma w związku z tym sporo wątpliwości.
Najpierw sprostuję, że ekspertem nie jestem. Byłam takim charytatywnym doradcą, jak jeszcze kilka czy kilkanaście osób innych w Polsce, praktyków z największym doświadczeniem w zakresie niepełnosprawności, którzy doradzaliśmy na etapie konstruowania tej ustawy, w rozmowach, w wątpliwościach zgłaszanych, które nie wszystkie zresztą zostały uwzględnione, ale były również też formalne instytucje, takie jak Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które też zgłaszało uwagi już w postaci formalnej w imieniu osób niepełnosprawnych. Ja mogę się wypowiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, bardzo ciężką, które absolutnie w tej chwili jest już dorosłym człowiekiem i kwalifikuje się do świadczenia wspierającego. Jestem też specjalistą rehabilitacji. No i jeszcze trzeci powód taki, że od ponad 30 lat organizuję system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I widzę mankamenty działania różnych świadczeń, które są w Polsce. I jestem absolutnie za świadczeniem wspierającym, aczkolwiek ono będzie wyzwaniem do pewnych jeszcze modyfikacji, ale tak jak wszystko, co się rodzi nowe, będzie testowane i będzie się trochę zmieniało. Po pierwsze, dlaczego jestem za tym? Dlatego, że świadczenie wspierające dostaje dorosła osoba z niepełnosprawnością. I to jest właściwe, bo to jest podmiotowe podejście do osoby niepełnosprawnej. Dlaczego rodzic ma dostać za niego świadczenie, jeżeli on już skończył 18 lat i to są jego potrzeby życiowe, jego niepełnosprawność, jego potrzeby wyrównania jego problemów. Co on z tym świadczeniem zrobi, to jest też jego decyzja. I wyobraźmy sobie, że rodzic umiera, to on nie traci tego świadczenia. Natomiast jeżeli rodzic pobiera tak jak dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, to w przypadku ku śmierci rodzica rodzi się problem. Więc to podmiotowe podejście zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych zostało przy tej ustawie z 7 lipca uwzględnione. To jest po pierwsze. Druga rzecz jest taka, o której zawsze bardzo walczę, żeby nie zrównywać wszystkich, bo równo to nie znaczy sprawiedliwie. Tak jak w szpitalu najciężej chorzy dostają największe wsparcie, najdroższe leki i najdroższe procedury, tak i niepełnosprawni są różni. I można ich ocenić, potrzebę ich wsparcia, ich dysfunkcje i czynności, w których oni wsparcia wymagają, w pewien obiektywny sposób, oparty na międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, dokumencie WHO-owskim, który powstał w 2001 roku. Więc naprawdę można to zrobić i wtedy mamy możliwość określenia w bardzo zindywidualizowany sposób potrzeby wsparcia. Widzimy, że obszar ten jest bardzo szeroki. Są osoby, które wymagają niewielkiego wsparcia, które wymagają większego, a są osoby, które w polityce wielu krajów są nazywane osobami wymagającymi bardzo wysokiego poziomu wsparcia. I to jest naturalne, że ci rodzice, te rodziny i te osoby wymagają największego wsparcia. Stąd też, jeżeli w tej ocenie funkcjonalnej potrzeby wsparcia te osoby dostaną największą ilość punktów, to się będzie przekładało również na największą ilość środków finansowych, które one dostaną. I to jest sprawiedliwe i uczciwe. Oczywiście to się nie podoba tym osobom z niepełnosprawnością, które dotychczas nie były ocenione funkcjonalnie. Bo przypominam, że zarówno renta socjalna, jak i inne świadczenia są równe i dostają je jednakowo osoby czy wymagające lekkiego wsparcia, czy wysokiego poziomu wsparcia. Teraz to będzie bardziej sprawiedliwe. Jako że państwa polskiego na to nie stać, żeby wszyscy od razu dostali, żeby wszyscy też zostali od razu ocenieni, to wsparcie będzie dedykowane w 2024 roku tym osobom z najcięższą niepełnosprawnością, najbardziej wymagającymi wsparcia, to tam jest odpowiednia punktacja od 87 do 100 punktów. I takie jest to założenie. Nie traci się renty socjalnej ta osoba, a rodzic, jeżeli nie będzie pobierał świadczenia pielęgnacyjnego, bo świadczenie wspierające będzie związane z osobą niepełnosprawną i wtedy rodzic nie ma świadczenia pielęgnacyjnego, może pracować. Więc to rozwiązuje bardzo wiele problemów.
Ale rodzice, pani Mario, rodzice mówią, że świadczenie powędruje do osoby z niepełnosprawnością, ale de facto ten rodzic, opiekun, tak jak był opiekunem i wcześniej pobierał świadczenie pielęgnacyjne, tak teraz wciąż będzie opiekunem i będzie wspierał tę osobę z niepełnosprawnością, tylko bez świadczenia pielęgnacyjnego.
Te pieniądze zostaną, tylko decydentem tych środków jest osoba niepełnosprawna. Jeżeli jest z potencjałem intelektualnym, to ona będzie decydowała. Jeżeli nie, to i tak praktycznie rodzic będzie o tych pieniądzach decydował. I jeżeli świadczenie pielęgnacyjne po tej waloryzacji ma być około 3000 zł, to dla najcięższych niepełnosprawnych świadczenie wspierające ma być 3,5 tysiąca i jeszcze waloryzacja. Więc według mnie jest atrakcyjniejsze finansowo niż świadczenie pielęgnacyjne, ale nikt nikogo nie zmusza, przynajmniej tych starych biorców świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli ktoś już je brał, to dalej je może brać. Nic to nie zmienia faktu. Fakt będzie tylko zmieniony przez to, że ci, którzy chcieliby teraz wystąpić o nowe świadczenie pielęgnacyjne dla dorosłej osoby niepełnosprawnej, no jego już nie będzie, prawda? Będzie tylko świadczenie, tylko lub aż świadczenie wspierające. Ale jeżeli ta osoba jest bardzo niepełnosprawna, to będzie ono wyższe niż dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś teraz z rodziców brał świadczenie pielęgnacyjne w wysokości tam 2,5 tysiąca czy 2400 ileś tam, to brał je bez względu na to, jak ciężka była ta niepełnosprawność tej osoby. To nie jest sprawiedliwe dla państwa polskiego i dla osób, które mają najcięższą niepełnosprawność. Bo jeszcze raz mówię, pieniądze w danym kraju powinny być kierowane do tych osób, które naprawdę potrzebują tego wsparcia, czy w lecznictwie, w szpitalu, czy w rehabilitacji, czy w innych obszarach. Ja tak uważam, to jest moje zdanie i tak podobnie myślał poprzedni rząd, że w tym kierunku poszedł.
Ideowo podkreśla się, że to świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami podkreśla ich podmiotowość. To, o co my w Polsce walczyliśmy także w świetle konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pytanie jest tylko takie, czy rzeczywiście to jest realne podkreślenie podmiotowości, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przykład nie mamy jeszcze ustawy o asystencji, czyli tak często ta osoba z niepełnosprawnością jest zależna na przykład od rodzica.
Ale nie mamy ustawy, ale mamy fundusz solidarnościowy od 3 lat, który wszystkim gminom wpycha na siłę pieniądze na asystenta, na opiekę wytchnieniową, a także organizacje pozarządowe mogą o te pieniądze występować. Naprawdę nie było żadnego problemu, żeby samorządy mogły występować i dostawać pieniądze. W pierwszych latach nie występowały albo nie wykorzystywały pieniędzy, bo im się nie chciało. Albo mówiły, my nie mamy takich osób na tym terenie. Nasze stowarzyszenie, nie wiem od kiedy, może od 20 lat już udziela usług nazywanych usługami asystenckimi. Jeszcze nie było nawet tej nazwy. Pisało projekty i zdobywało środki z PFRON-u, z innych źródeł, żeby dawać usługi asystenckie. I w tej chwili od 3 lat te usługi świadczy z Funduszu Solidarnościowego. Więc sama ustawa asystencka o niczym jeszcze nie przesądza. Na dodatek usługi z Funduszu Solidarnościowego są bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej. Więc nawet jeżeli dostanie świadczenie wspierające, nie musi ich wydać na te usługi, bo dostaje i tak za darmo. Chodzi tylko o to, żeby niepełnosprawni mieli świadomość, że miejscem, gdzie się mają zwracać o takie wsparcie jak asystent, jest samorząd, który może po pierwsze występować do Funduszu Solidarnościowego te środki, po drugie może z własnych środków, jeżeli jest zamożny, bo to jest zgodne z ich przepisami, dodatkowe środki przeznaczać na asystenturę.
Więc... I tak jest na przykład w Lublinie, więc rzeczywiście jest to szansa dla wielu osób z niepełnosprawnościami, no ale też zdajemy sobie wszyscy sprawę, że tych pieniędzy jest niewystarczająco dużo, co przekłada się na zaledwie kilka godzin na przykład w tygodniu czy w miesiącu dla osób z niepełnosprawnościami, także w takich turach, więc to nie jest tak, że od stycznia do grudnia.
W ustawie ma być do 150 godzin. Taki
w ustawie jest lepiej, tak.
Tak, ale nie wiemy i tak samo to będzie indywidualizowane. Proszę Państwa, bo osoba, która, ta ocena funkcjonalna będzie dotyczyła wszystkich usług i świadczeń, i usług, bo wiadomo, że jeżeli osoba z niepełnosprawnością wymaga okresowo wsparcia, żeby pójść nią do kina czy gdzieś tam, to nie potrzebuje 15 godzin dziennie czy 10 godzin dziennie porównaniu z tą, która naprawdę potrzebuje wsparcia we wszystkich czynnościach życia codziennego. Więc zwrócenie się do tej podstawy naukowej, badawczej, jaką jest międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia i oparcie na niej, na takim wspaniałym narzędziu wypracowanym przez tysiące osób, przez naukowców, przez profesjonalistów, sprawdzonym i wystandaryzowanym, opisującym funkcjonowanie, to naprawdę daje możliwość, że wszystko będzie lokowane bardziej sprawiedliwie. Jest coś takiego w naszym prawie, na przykład w działaniach Funduszu Rehabilitacji, że jest dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych i tam jest podział zaledwie na 3 stopnie niepełnosprawności, ale tam też jest to podzielone bardziej sprawiedliwie niż renta socjalna równa dla wszystkich. Osoby z najcięższą niepełnosprawnością ze znacznym stopniem mają prawo w zakładzie pracy, że ich pracodawca dostanie większe dofinansowanie do ich kosztów zatrudnienia, a te, które są z umiarkowanym, mniejsze dofinansowanie. Więc od dawna już funkcjonują próby zindywidualizowania wsparcia w innych obszarach i w tym obszarze też musi być zindywidualizowane. Również można zindywidualizować stawkę dla zatrudnionego asystenta, dla tego, który zajmuje się osobą bardzo ciężko niepełnosprawną, wspiera ją, wyższą stawkę godzinową, a dla tej, który opiekuje się i wspiera osobę z mniejszymi wymaganiami, mniejszą. Także to jest po prostu konieczność sprawiedliwego podziału środków publicznych.
Wszystko, co nowe, wzbudza lęk i obawy. Mówię tutaj zarówno w kontekście ustawy o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, jak i choćby ustawy o asystencji, która przecież tak jest oczekiwana, ale jednak budzi jakieś wątpliwości i kontrowersje. Co może pani powiedzieć zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i opiekunom, co wybrzmi jakoś optymistycznie w tym temacie, optymistycznie także z początkiem tego roku?
Zacznę od tego, że dla mnie to nie jest nowe, bo odkąd się pojawiła międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, nikt mnie do tego nie przymuszał. Zafascynowało mnie to narzędzie i nawiązałam szerokie kontakty naukowe ze światem i po prostu byłam tak szczęśliwa, że wreszcie powstało coś, co potrafi sprawiedliwie ocenić i zróżnicować niepełnosprawnych, bo równo to nie znaczy sprawiedliwie. Wiem, że oburzy się większość, ta, która jest na szczęście mniej niepełnosprawna, ale proszę zrozumieć, że tak naprawdę największego wsparcia wymagają te osoby z największą niepełnosprawnością, z największymi dysfunkcjami. I to po prostu trzeba uszanować. A druga rzecz, że chcę powiedzieć, że tu nic złego nie grozi. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają coraz wyższe świadczenie pielęgnacyjne i dostają możliwość pracy w tej chwili. Więc tu się kolejne okno otwarło dla nich. A dorośli, to jest ich wola, czy zostaną przy świadczeniu pielęgnacyjnym ci, którzy już je mają, czy pozwolą ocenić się i dostaną ocenę, ale nie muszą wtedy zdecydować, że oni nie wybierają to świadczenie wspierające. Jak dostaną ocenę swojego podopiecznego i przeliczą sobie, ile mogą z tego dostać na niego pieniędzy, to nie muszą wystąpić do ZUS-u, żeby dostać świadczenie wspierające i tym samym stracić pielęgnacyjne. Mogą powiedzieć, mnie się to nie opłaca, ja wolę zostać przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Problem jest tylko dla tych, którzy będą teraz u dzieci po 18 roku życia, które staną się dorosłymi, oni muszą już wtedy skorzystać z tej nowej ścieżki orzekania o świadczeniu wspierającym. Ale naprawdę to nie są złe zmiany. I wielu praktyków, takich jak ja, matek, dzieci niepełnosprawnych, dorosłych już osób, w całej Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, myśmy nad tym myśleli i doszliśmy do wniosku, że naprawdę to jest dobre rozwiązanie, lepsze, sprawiedliwsze, podmiotowe i zindywidualizowane. I proszę się tak nie lękać. Oczywiście zawsze możemy jeszcze modyfikować to i występować do nowych już tym razem władz o pewne zmiany. Ale od tego moim zdaniem nie należy odchodzić, od tego podejścia, bo jest to przełomowe w naszej Polsce. Przełomowe podejście oparte na tym ICF-ie, na tej międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia.
Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie informacje, za rozmowę. Pani Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu.